W naszym studiu pan redaktor Łukasz Brzeziński z redakcji sportowej Radia Maryja. Serdecznie witamy.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i witam radiosłuchaczy.
Myślę, że dla wielu Polaków wczorajszy wieczór był takim radosnym wieczorem. W naszej ojczyźnie wiemy, że wielu jest fanów piłki nożnej. Wczoraj reprezentacja Polski pokonała w meczu barażowym Szwecję 2-0. Polska będzie uczestnikiem piłkarskich mistrzostw świata, które rozpoczną się 21 listopada w Katarze. Pan redaktor spoglądał, nawet myślę, że nie tylko spoglądał, ale i oglądał i analizował tak ten mecz. Czy to wynik 2-0 jest pewnego rodzaju zaskoczeniem? Z tego, co rozmawiałem z panem redaktorem przed tym spotkaniem, to prognozy były nieco inne.
Tak, ale wynikało to przede wszystkim ze statystyki, która mówiła nam, że te mecze ze Szwecją są bardzo trudne dla polskiej reprezentacji. Przypomnijmy, wyłączając mecz wczorajszy, poprzednie zwycięstwo w meczu ze Szwedami, jakiekolwiek to był rok 1991, a więc można powiedzieć cała epoka piłkarska minęła. Natomiast jeżeli chodzi o rywalizację ze Szwedami, o punkty, to przenosimy się jeszcze dalej w historię. Rok 1974 i pamiętny mundial w Ferefenie, gdzie pokonaliśmy trójkolorowych po bramce Grzegorza Laty. No i generalnie też ostatni mecz ze Szwedami, pamiętamy Euro 2020, porażka po walce 2-3. Ta porażka nas kosztowała nie wyjście z grupy, z fazy grupowej. No i dlatego też z taką dużą rezerwą i dużą ostrożnością podchodziłem do obserwowania wczorajszego spotkania. Do tego ten mecz ze Szkocją, który delikatnie mówiąc nie był najlepszy w wykonaniu polskich piłkarzy. No i wczoraj przyszło takie miłe zaskoczenie, bo nie dość, że mieliśmy bardzo korzystny wynik, co tutaj było najważniejsze, nawet kosztem stylu, to nasza reprezentacja generalnie sprawiała dużo lepsze optyczne wrażenie niż w tym starciu ze Szkotami.
Czyli podsumowując, jeśli chodzi o wczorajsze spotkanie i o wynik, to właśnie fart czy też praca i efekt tej pracy selekcjonera Czesława Michniewicza?
Mam nadzieję, że to też między innymi efekt pracy, chociaż nie zapominajmy, że de facto nasz nowy selekcjoner miał do dyspozycji zawodników na 4 treningach, więc tak naprawdę to jest tyle co nic. A już było widać chociażby po tych stałych fragmentach gry, które widzieliśmy w meczu ze Szwecją, że już takie pewne elementy w grze biało-czerwonych zostały przygotowywane. Co jeszcze można powiedzieć o tym spotkaniu? Też mieliśmy pewne osłabienia. Nie było co prawda Arkadiusza Milika, nie było Bartosza Salamona, ale też nie było tego widać. Selekcjoner Michniewicz zdecydował też o posadzeniu na ławce Grzegorza Krychowiaka chociażby kosztem Jacka Góralskiego, więc mieliśmy też takie roszady kadrowe dość nieoczywiste, ale okazały się skuteczne. Chociażby wspomniany Krychowiak przecież pojawił się na boisku na początku drugiej połowy. No i już 3 minuty później właśnie po faulu na zawodniku Eko Ateny mieliśmy rzut karny, który wykorzystał Robert Lewandowski.
Spoglądając na przebieg meczu, no, nasza reprezentacja słynie z tego, że piłka do przodu i zobaczymy, czy w przypadku tego chociażby spotkania widać było pewnego rodzaju pomysł na mecz.
Ta taktyka była troszeczkę inna, powiedziałbym, od tego, co widzieliśmy w wykonaniu reprezentacji Polski w ostatnich latach. Mieliśmy albo grę z 4 obrońców i z 1 napastnikiem, albo mieliśmy grę taką taktyką 3-5-2. Tutaj mieliśmy taktykę jeszcze troszkę inną. Sam Robert Lewandowski jako taki stricte zawodnik grający na 9, ale oprócz tego nieco niżej ustawiona dwójka Sebastian Szymański i Piotr Zieliński. Też nie mieliśmy takich klasycznych skrzydłowych. W fazie ataku po jednej stronie Matty Cash, po drugiej grający na lewej obronie nominalny prawy obrońca Bartosz Bereszyński, ale wyglądało to momentami nieźle. Jeżeli chodzi o ten mecz, myślę, że wyróżniłbym szczególnie Sebastiana Szymańskiego, zawodnika pomijanego przez poprzednich selekcjonerów, który naprawdę zaliczył moim zdaniem niezłe spotkanie właśnie wczorajsze przeciwko Szwecji. Bardzo bardzo aktywny, bardzo swobodnie czujący się z piłką, dużo bardzo ciekawych podań i wydaje mi się, że takich zawodników też powinniśmy szukać do naszej reprezentacji. No nie oszukujmy się, nie mamy zbyt dużo takich wielu kreatywnych piłkarzy, oczywiście mamy też Piotrka Zielińskiego, chociaż on w tym meczu moim zdaniem do momentu zdobycia bramki był jednym z takich bardziej dyskretnych zawodników na boisku, tak bym to nazwał, no ale rzeczywiście miał tę swoją akcję i ją wykorzystał.
Spoglądając na skład naszej reprezentacji, to widzimy pewnego rodzaju spotkanie osób, które mają już bardzo konkretny dorobek życiowy i jeśli chodzi o te lata, to również tych spotkań w kadrze już wiele na swoim koncie. I z drugiej strony mamy też takich młodych, którzy pewnego rodzaju mogą i podpatrywać, mogą też i wnosić wiele do tej reprezentacji. To chyba dobry kierunek.
Tak, wydaje mi się, że to jest najlepsze połączenie. Też nie można raczej budować kadry na samych zawodnikach młodych, bo w pewnym momencie to doświadczenie jest niezwykle przydatne. I tak jak ojciec wspomniał, cały czas mamy tą przyjemność, że w polskiej kadrze gra taki napastnik jak Robert Lewandowski. Mamy cały czas Grzegorza Krychowiaka, mamy w obronie Kamila Glika. No i szczerze mówiąc, czasami się zastanawiam, co to będzie za kilka lat, kiedy ci zawodnicy w końcu będą musieli zakończyć sportową karierę. Wiadomo, metryka sportowca też jest nieubagana, ale mamy nadzieję, że ci młodzi piłkarze, którzy mają okazję ogrywać się przy tych bardziej doświadczonych, wyciągną jak najwięcej właśnie z dorobku tych starszych kolegów i te tradycje, dobre tradycje reprezentacyjne, ale też może i klubowe będą kontynuować.
Tym bardziej, że selekcjoner Czesław Michniewicz dość dobrze zna tych młodych zawodników.
No zgadza się. Czesław Michniewicz swego czasu przecież prowadził reprezentację młodzieżową i śmiało z tego korzysta. Pamiętamy, że w meczu ze Szwedami wystąpił dobry znajomy jego z młodzieżówki, czyli Krystian Bielik. Do tego mieliśmy Sebastiana Szymańskiego, czyli rocznik 1999. Jeszcze w odwodzie pozostawał Mateusz Wieteska, też były reprezentant młodzieżowy, Szymon Żurkowski, kolejny taki zawodnik. No i wydaje mi się, że selekcjoner będzie jeszcze śmielej szukał w kolejnych meczach tych młodych zawodników. Tym bardziej, że czekają nas starcia w Lidze Narodów, więc nie są to już mecze o taką aż wysoką stawkę, jakim były baraże, gdzie też nie było aż tak dużo miejsca, powiedzmy, na eksperymenty w składzie. No ale jest oczywiście kilku młodych, ciekawych piłkarzy, których myślę warto sprawdzić. Chociażby Kacper Kozłowski czy Jakub Kamiński, piłkarz Lecha Poznań.
O naszym obecnym selekcjonerze reprezentacji polskiej mówi się, że jest typem zadaniowca i to z pewnością się sprawdziło. Jeśli chodzi o to konkretne spotkanie, tutaj widzimy, że przygotowana kadra była dobrze do tego spotkania. Pytanie, jak w takim szerszym kontekście poradzi sobie selekcjoner, na co powinna być zwrócona szczególna uwaga z tak obiektywnego punktu widzenia?
No wydaje mi się, że defensywa mimo wszystko. No to jest jednak podstawa. Jeżeli chcemy liczyć się w walce o coś na dużych turniejach, trzeba przede wszystkim skupić się na poprawie gry defensywnej. Najlepszym tego przykładem było to, co widzieliśmy we Francji za Adama Nawałki, gdzie w drodze do ćwierćfinału straciliśmy tak naprawdę tylko dwie bramki. W meczu z Niemcami potrafiliśmy zachować zero po stronie strat, więc tutaj przede wszystkim to jest właśnie ten element, od którego powinniśmy zaczynać. No i szukać też jakichś, też wydaje mi się, różnych takich wariantów, jeżeli chodzi o ofensywę, żeby też nie trzymać się kurczowo jakiegoś jednego ustawienia, żeby też być elastycznym, żeby też, mając do dyspozycji określony potencjał piłkarski, potrafić do niego dostosować ustawienia, no i też szlifować całe fragmenty gry, bo widzimy, że w współczesnym futbolu ten element odgrywa coraz większe znaczenie.
Tak, te eliminacje również obfitują, bo jeszcze się nie zakończyły dla niektórych drużyn, prawda, w pewnego rodzaju niespodzianki, to między innymi Włochy.
Tak jest, no Włosi sprawili niespodziankę, ale w charakterze in minus. odpadli już w półfinale swojego turnieju barażowego z reprezentacją Macedonii Północnej. Jest to duży policzek, wydaje mi się, dla włoskich kibiców, ponieważ przypomnijmy, po pierwsze, Włosi to aktualny mistrz Europy, gdzie w finale pokonali Anglików, a z drugiej strony ostatni występ Italii na Mistrzostwach Świata to był rok 2014, a więc minie 8 lat bez udziału Włochów na Mundialu. Dla kibiców troszkę starszych to wydaje się nie do pomyślenia, bo Włosi to jest taka jedna z drużyn, która kojarzy się właśnie z Mistrzostwami Świata. Pamiętamy 4 tytuły mistrzowskie reprezentacji Włoch, no a tymczasem tej drużyny zabraknie i tutaj kibice, trenerzy, piłkarze będą mieli o czym myśleć. Natomiast nie zawiodła Portugalia, ponieważ to właśnie Portugalczycy w tym meczu decydującym mierzyli się z Macedonią o jedno z ostatnich miejsc ze strefy europejskiej. No i swoje zadanie spełnili, nie zawiedli i to oni pojadą do Kataru. Troszkę bardziej zawiła sytuacja jest w drabince ze Szkotami, z Ukrainą, z Walią i z Austrią. Wiemy, że Walijczycy już awansowali do finału. Pytanie, co będzie się działo ze Szkocją i Ukrainą. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jaka jest sytuacja na Ukrainie w chwili obecnej i wydaje się, że rozgrywanie meczów to jest ostatnia rzecz, o której myślą w tym kraju. Wiemy, że przełożono baraż na czerwiec, ale na razie trudno wyrokować, co dalej.
Przed nami w najbliższy piątek również ważne wydarzenie, a mianowicie losowanie.
No właśnie, losowanie grup finałowych mundialu w Katarze. Dość nietypowa pora z tego też względu, że do końca nie znamy, to wynika z mojej wcześniejszej wypowiedzi, nie wiemy jeszcze, jakie będą wszystkie drużyny, które wystąpią na tym turnieju. Znamy już duże grono finalistów, nie brakuje niespodzianek, chociażby wracają na mundial Kanadyjczycy po ponad 30 latach, jedno z większych zaskoczeń eliminacji. Z Ameryki Południowej awansował chociażby Ekwador, co też kosztem Kolumbii i Chile wydaje się być dużą niespodzianką. Jeżeli chodzi o Polaków, najprawdopodobniej będziemy losowani z koszyka numer 3. To wynika z zestawienia w rankingu FIFA. Taka ciekawostka, z pierwszego koszyka będzie rozstawiony gospodarz, czyli reprezentacja Kataru i wydaje mi się, że kibice w Polsce powinni trzymać kciuki za to, żebyśmy trafili do grupy A, bo wiemy, że Katarczycy trafią do grupy A jako gospodarz, więc teoretycznie z tych wszystkich drużyn z Brazylią, z Francją, z Hiszpanią, to jednak trafienie na Katarczyków byłoby dużo lepsze dla nas. Chociaż nie zapominajmy, rok 2002 też trafiliśmy na gospodarzy. Korea Południowa, też wszyscy byli bardzo zadowoleni. Takie odważne zapowiedzi, że idziemy po medal. Skończyło się niestety na 3 meczach.
Także tym razem nie będziemy zapowiadać, że idziemy po medal.
Myślę, że selekcjoner będzie unikał takich deklaracji, aczkolwiek dużo, jak to zawsze na takich turniejach, zależy od tego pierwszego spotkania, a to jest też pochodną tego, kogo w tym wylosujemy w tym turnieju. No ale selekcjoner ma jeszcze na szczęście kilka miesięcy, ma mecze w Lidze Narodów, więc będzie mógł jeszcze popracować nad reprezentacją, żeby ją jak najlepiej przygotować do tych mistrzostw.
Serdecznie dziękujemy za spotkanie i za zobrazowanie nam tej rzeczywistości, naszej reprezentacji, za którą trzymamy kciuki i bardzo serdecznie również pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
Redaktor Łukasz Brzeziński z redakcji sportowej Radia Maryja był naszym gościem.